Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
8:35 na zegarach, a teraz, drodzy Państwo, podsumujemy ten mijający rok z perspektywy wydarzeń w polityce międzynarodowej. Jest z nami zapowiadany gość, pan Marek Budzisz, ekspert Strategy and Future, autor wielu książek, m.in. Obywatelska Armia Rzeczypospolitej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i pomyślałam, że przekażę panu inicjatywę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, o te kluczowe wydarzenia w mijającym roku, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, co było z pańskiej perspektywy najważniejsze.
Tutaj trudno wskazać jedno wydarzenie, nie dlatego, że nic się nie działo, tylko dlatego, że raczej należałoby mówić o pewnej sekwencji wydarzeń, czyli wszystkim, co jest związane z przebiegiem wojny na Ukrainie. Ten ubiegły rok uzmysłowił, wydaje mi się, już w sposób dobitny wszystkim, w tym i kierownictwu państwa ukraińskiego, że Ukraina ma niewielkie szanse na rozstrzygnięcie tego konfliktu na tych warunkach, o których myślała jeszcze w roku 23 czy w roku 22. Te rozmaite plany pokojowe Wołodymyra Zełenskiego dzisiaj są już po prostu nieaktualne. Ukraina nie ma siły, jak on sam zresztą powiedział. To jest bardzo istotny element wpływający na bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, bo to, w jaki sposób wojna się zakończy, no, ukształtuje sytuację pod tym względem w całej Europie Środkowej. Taka jest moja teza. Więc w tym sensie to jest nadal najważniejsze wydarzenie, czy ciąg wydarzeń związany z sytuacją Polski. No, drugie zapowiadające zmiany, bo tutaj też trudno mówić już o jakichś skutkach tego, co się stało, ale zapowiedzi zmian są istotne. To są oczywiście wybory w Stanach Zjednoczonych, niekwestionowane zwycięstwo Donalda Trumpa. No i w związku z tym jesteśmy na progu zmian, które ja uważam będą miały charakter epokowy czy fundamentalny. One najprawdopodobniej nastąpią już w nowym roku, ale pewne kontury przyszłego porządku wydają się już być wyraźniejszymi niż do tej pory.
I proszę powiedzieć, czy my jako Polska mamy jakiekolwiek narzędzia, aby wpłynąć już na dynamikę tych wydarzeń, bo jak rozumiem, kiedy mówimy o konflikcie na Ukrainie, o wielu czynnikach, o perspektywie polityki amerykańskiej, no to pewne rzeczy już teraz są ustalane, albo zostały ustalone, albo są ustalane. Czy Polska może prowadzić na tyle podmiotową politykę, aby jakoś trochę odwrócić ten bieg być może już ustalonego scenariusza?
No, paradoks, wydaje mi się, polega na tym, że Polska ma dzisiaj nie tylko narzędzia i większe możliwości niż w przeszłości, co wynika z natury wydarzeń. Wtedy, kiedy dużo się dzieje, a ten nowy model czy nowy porządek jest jeszcze nieustalony, no to właśnie wtedy jest ten czas, kiedy sojusznicy ustalają, negocjując ze sobą na wiele różnych sposobów kształt nowego ładu. Ale to wymaga, po pierwsze, pewnego myślenia strategicznego, przygotowania i chęci do wzięcia udziału w tak opisywanej rozgrywce. W pierwszym rzędzie w ramach naszego obozu sojuszniczego, czyli trzeba rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, trzeba rozmawiać z nową administracją, trzeba wpływać na to, jaki model ostatecznie w Waszyngtonie wybiorą, bo to jeszcze nie jest ustalone. Mówi się jedynie o wzroście zaangażowania Europejczyków we własne bezpieczeństwo i to na szczęście zaczęliśmy dość wcześnie i kontynuujemy. To jest jedyne dobre, co można powiedzieć o obecnym rządzie. Natomiast w innych obszarach ja tej aktywności niestety nie widzę, a to jest dzisiaj ten czas, kiedy możemy mieć wpływ na wydarzenia i zabiegać o to, że będziemy najistotniejszym z punktu widzenia regionalnego układu sił sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, albo będziemy państwem traktowanym przedmiotowo jako tylko jeden z elementów układanki. No to jest mniej więcej to pole wyboru, które dzisiaj jest czytelne. A w związku z tym możemy mieć wpływ na to, na jakich warunkach wojna na Ukrainie zostanie zakończona, albo tego wpływu mieć nie będziemy. A ponieważ sytuacja w Polsce i w zakresie bezpieczeństwa, ale też i w zakresie pewnego ładu i porządku wewnętrznego będzie zależała w następnych latach od tego, czym zakończy się wojna na Ukrainie, no to to jest najistotniejsza kwestia i tu przynajmniej ja jako wyborca oczekiwałbym aktywniejszej postawy naszego rządu.
No właśnie, a proszę powiedzieć, takie ryzyko, że rząd Donalda Trumpa, Donald Trump sam będzie chciał pójść jednak na jakiś układ z Rosją kosztem Polski albo państw bałtyckich, bo takie komentarze też pojawiają się wśród wojskowych. Czy uważa pan, że no taki scenariusz on byłby katastrofalny dla Polski, bo oznaczałby po prostu tutaj wojnę? Czy on cały czas jest realny? Tutaj ta groźba jest duża?
Ryzyko istnieje tego rodzaju sytuacji. To mnie przynajmniej skłania do myślenia o tym, że dzisiaj musimy być znacznie aktywniejsi niżli do tej pory. Sprawy nie będą biegły same z siebie w dobrym dla nas kierunku. Musimy zabiegać o wpływ. Nie robimy tego moim zdaniem w sposób wystarczający. To, jakie warunki i czy w ogóle wojna się zakończy, wynika nie tylko z deklaracji i woli Donalda Trumpa, no ale wynika też ze wspólnej polityki sojuszniczej. To nie jest tylko kwestia propozycji kompromisowych, na które zresztą Putin może się nie zgodzić. Ostatnie wypowiedzi zarówno jego, jak i szefa rosyjskiego MSZ-u Ławrowa wskazują na to, że pierwszą reakcją Rosji jest odrzucenie tych propozycji, które nowa administracja oględnie dość zaczęła formułować. To jest oczywiście pewna taktyka negocjacyjna. Rosjanie będą chcieli coś więcej. No ale to nie jest tylko kwestia kontur, jak nakreślimy, jakie kontury przyjmie ten kompromis. To jest też kwestia gotowości do realizowania polityki, powiedziałbym w skrócie, przymuszenia Rosji do tego, ażeby Putin usiadł do stołu negocjacyjnego. I w tym segmencie właśnie tego przymuszenia nasza postawa jest zbyt kunktatorska, zbyt ostrożna i pozbawiona inicjatywy. Mhm.
A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o pokój na Ukrainie, jak on mógłby wyglądać? Znaczy, bo pojawia się kilka opcji. Z jednej strony oddanie części ziem, wcielenie ich po prostu do Rosji. Mowa też jest być może o podziale Ukrainy po prostu na dwie części, czyli na tą rosyjską i na taką zachodnią, czy nawet banderowską, bo tam cały czas ten problem i ten kult takiego nacjonalizmu jest żywy. Jak pan myśli, jaki rodzaj tych negocjacji, tego pokoju jest najbardziej prawdopodobny?
Czy na razie nie rozstrzygnęliśmy podstawowej kwestii, czy w ogóle dojdzie do jakichś rokowań? Dlatego, że aby one miały miejsce, to ten rachunek strategiczny przywództwa Federacji Rosyjskiej, Putina i jego otoczenia musi ulec zmianie. Dzisiaj oni uważają i sygnalizują to na wiele różnych sposobów, że Rosja wojnę wygrywa i jest tylko kwestią czasu, kiedy podporządkuje sobie Ukrainę. Tu dzisiaj wojna nie toczy się o to, czy Donbas albo inna prowincja będzie w składzie Ukrainy po wojnie, tylko toczy się o samą Ukrainę. To znaczy, czy w Kijowie będzie rządził jakiś polityk z namaszczenia Moskwy, czy będzie polityk rządził, którego wybiorą sami Ukraińcy. To jest w gruncie rzeczy pytanie o to, czy Ukraina po wojnie utrzyma prozachodni kurs, czy nie utrzyma. Tutaj przykład Gruzji jest bardzo wymowny i powinien być ostrzeżeniem dla Polski i dla całego Zachodu. I bez odwrócenia tego rachunku strategicznego Putina nie uda się doprowadzić ani do pokoju, ani nawet do jakichś rzeczywistych negocjacji na ten temat. Oczywiście to nie wyklucza jakichś rozmów, ale one mogą mieć charakter w gruncie rzeczy taktyczny i takich działań pozorowanych. I tego, czego brakuje moim zdaniem zarówno w polityce polskiej, jak i też całego obozu sojuszniczego Zachodu, no brakuje właśnie gotowości nakreślenia tego scenariusza. Co zrobić, jeśli Putin albo nie będzie chciał usiąść do negocjacji, albo będzie prezentował takie stanowisko, które nie będzie mogło zostać przez Zachód przyjęte. To jest podstawowa luka, O tym też nie mówi prezydent elekt, bo zakłada się, że jeżeli Putin otrzyma odpowiednio szczodrą ofertę, tak bym to określił, od Zachodu, to ją przyjmie. Otóż no, doświadczenie historyczne, no i taka elementarna wiedza na temat technik negocjacyjnych, no raczej przeczą temu poglądowi. Jeżeli Putin otrzyma ofertę od Zachodu, która będzie dalej idącą, jeśli chodzi o warunki zakończenia wojny, niż do tej pory, to uzna to za znak słabości, za potwierdzenie tego, iż wojnę wygrywa i zażąda więcej. No a w związku z tym trzeba być przygotowanym na ten wariant, a my na ten wariant dzisiaj nie jesteśmy przygotowani, a nawet odmawiamy dyskusji na ten temat. No pojawiła się koncepcja Macrona, ją można krytykować, ja ją też krytykowałem na łamach Rzeczpospolitej, wysłania europejskiego kontyngentu stabilizacyjnego, ale to jest jakaś propozycja. A co my w zamian proponujemy? My w zamian proponujemy postawę mówiącą o tym, że nie będziemy rozważać takiego scenariusza, no czyli czekamy, aż Putin wojnę na Ukrainie wygra, no bo tak należy to interpretować. Tutaj Zachód i cały nasz obóz sojuszniczy, przede wszystkim Stany Zjednoczone, my powinniśmy wreszcie zacząć pracować również nad scenariuszem wymuszenia zakończenia wojny, a nie tylko przekonania Putina. To są dwie różne rzeczy.
Ale czy no, mamy odpowiednie narzędzia? Pan wspomniał o tej francuskiej propozycji kontyngent wojska, ale cały czas powtarzamy, że no, Europa tak naprawdę się rozbrajała przez ostatnie lata i to też trochę rozochodziło właśnie Putina. Donald Trump też wielokrotnie mówił o tym, no przynajmniej ja to tak rozumiałam, że chciałby jednak przerzucić trochę bardziej na barki europejskie pewną taką architekturę bezpieczeństwa tutaj, żeby to Europa sama myślała o tym, że musi się bronić, że musi wydawać pieniądze na zbrojenia. Czy jakakolwiek refleksja, zmiana jest tutaj, pan ją obserwuje?
Ta zmiana jest połowiczna, to znaczy zmieniły politykę państwa Europy Środkowej, państwa skandynawskie, Bałtowie, no ci, którzy czują się zagrożeni.
A nie można się z nimi dogadać? Przepraszam, że wejdę w słowo. Nie możemy zawiązać jakiegoś sojuszu państw bałtyckich. Mamy też Szwecję, teraz Finlandię. No może to wszystko są małe państwa, ale razem stanowiłyby jakąś kontrwagę.
No właśnie należy iść w tym kierunku. Pierwsze kroki zostały już wykonane i to też trzeba na plus zapisać obecnemu rządowi, tylko w moim odczuciu są to kroki zbyt nieśmiałe. Tutaj trzeba znacznie więcej, znacznie aktywniej. Taką propozycję budowy sojuszu państw skandynawskich, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, bo tu Ameryka właśnie ze względu na to rozbrojenie się państw europejskich, to nie dotyczy Polski, ale dotyczy Europy Zachodniej. Ameryka jest tutaj kluczowym graczem. I taką koncepcję zarysował chociażby Andrew Michta. Ja uważam, że to jest dobry kierunek myślenia. Zresztą sam wielokrotnie o tym też pisałem. To odchodzenie Ameryki z Europy w rejon Indo-Pacyfiku, o czym pani wspomniała, to będzie pewien proces. To nie będzie jednorazowe wydarzenie. I nasza polityka powinna polegać również na tym, ażeby negocjować charakter tego procesu i jego przebieg. W jaki sposób Amerykanie będą to robili? Czy zrobią to w sposób uporządkowany, rozciągnięty na lata? Tak, aby Europejczycy mieli czas uzupełnienia pewnych zdolności. To nie będą dziesięciolecia, ale to nie będą dwa miesiące. No, to jest ta podstawowa różnica i na tym powinniśmy koncentrować naszą politykę w dniu dzisiejszym i w najbliższych miesiącach, dlatego że administracja Trumpa, która obejmie obowiązki 20 stycznia, tam podstawowe decyzje co do kierunków politycznych, najważniejszych, w tym i obecności w Europie, zapadną w pierwszych miesiącach. Ta linia polityczna nowej administracji się ukształtuje. Czyli powiedzmy gdzieś do marca, może do kwietnia, to jest ten czas, kiedy powinniśmy być bardzo aktywni. No a my nawet nie mamy pełnoprawnego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, co wydaje się już w ogóle paradoksem, to łagodnie mówiąc, poważnym zaniedbaniem. No No, w związku z tym tu są pewne możliwości. Nie wiem, czy będziemy je w stanie wykorzystać, a powinniśmy, bo właśnie z tego faktu, że nas nie dotyczy ta kwestia rozbrojenia, która ciąży Europie Zachodniej, ciąży w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, nas się wskazuje słusznie jako pewien wzór postawy sojuszniczej w Stanach Zjednoczonych. To jest głos powszechny również w środowisku republikańskim. No to właśnie to też powinniśmy wykorzystywać, budując wizję pewnej nowej architektury bezpieczeństwa w ramach systemu natowskiego, bo tu trzeba na to zwrócić uwagę. To miałaby być pewna koalicja chętnych w ramach systemu natowskiego, ale ta koalicja chętnych, ona nie powinna ograniczać się wyłącznie do kwestii własnego bezpieczeństwa. Tutaj jej pogląd na temat, w jaki sposób zakończyć wojnę na Ukrainie, również wydaje się kluczowy, bo to będzie czynnik, który będzie kształtował nasze bezpieczeństwo.
I tutaj na razie musimy postawić kropkę. Ja sobie pozwolę podziękować za cały rok, ten, który już teraz mija, korespondencji, komentarzy. Pan Marek Budzisz wielokrotnie na antenie Radia Wnet tłumaczył naszym słuchaczom, jak mamy czytać te wszystkie wydarzenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Marek Budzisz, ekspert Strategy and Future, autor wielu książek, m.in. Obywatelska Armia Rzeczypospolitej. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.